Dziś w programie o roli tajnej policji politycznej w budowie powojennej Polski. O festiwalu filmowym Echa Katynia. Powiemy także o projektach edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej. Totalitaryzm komunistyczny w powojennej Polsce budowany był przy pomocy tajnej policji politycznej, zwanej Urzędem Bezpieczeństwa, a następnie Służbą Bezpieczeństwa.
Gdy popatrzymy na historię urzędu, a później Służby Bezpieczeństwa, musimy pamiętać, że jej geneza jest sowiecka, to znaczy tym zalążkiem bezpieki było 200 funkcjonariuszy wykształconych przez sowieckie NKWD w słynnej szkole w Kujbyszewie. I tych 200 Kujbyszewiaków miało stać się kręgosłupem późniejszej polskiej bezpieki. Po przejściu Armii Czerwonej, po pacyfikacji zaplecza frontu przez NKWD, wkraczały na te tereny tak zwane grupy operacyjne, które tworzyły zalążki wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa, a z nich wyjeżdżały z kolei grupy operacyjne tworzące urzędy powiatowe. W tej pierwszej fazie decydujące znaczenie w walce z polskim państwem podziemnym, z władzami konstytucyjnymi, choć działającymi w konspiracji Rzeczypospolitej Polskiej, ma jednak sowieckie NKWD. Ostatnią samodzielną akcją sowieckiego NKWD w Polsce była pacyfikacja Puszczy Augustowskiej latem 1945 roku, w konsekwencji której zamordowanych zostało co najmniej 600 osób posądzanych o działalność w polskim podziemiu niepodległościowym. Z drugiej strony ten nadzór sowieckich służb nad polskim aparatem represji, nad polską policją polityczną się nie kończy. To znaczy do odwilży ten nadzór jest bezpośredni o tyle, że i w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego i później w Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego będą funkcjonowali oficerowie NKWD nazywani najpierw instruktorami, a później doradcami sowieckimi i będą oni obecni także w urzędach wojewódzkich i w urzędach powiatowych. A po 1956 roku ten nadzór nie ustaje, ale model nadzoru się zmienia. To znaczy będziemy mieli do czynienia z oficerami łącznikowymi sowieckiego KGB, którzy będą działali przy ambasadzie sowieckiej w Warszawie. Z dokumentów związanych z zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki wiemy, że kontakt takiego właśnie oficera KGB, który nadzorował działalność Departamentu IV, czyli tego antykościelnego, jak zeznawała jedna z sekretarek tego departamentu, był kontaktem o charakterze roboczym, to znaczy on odwiedzał dyrektora departamentu nawet kilka razy w tygodniu.
Od 1944 do 1990 roku policja polityczna była mieczem i tarczą partii komunistycznej zależnej od Moskwy. Funkcjonariusze tajnej policji politycznej zwalczali zorganizowaną opozycję i przejawy oporu społecznego. Uderzali w Kościół i związki wyznaniowe. Starali się objąć kontrolą szkoły, uczelnie, zakłady pracy.
W dokumentach tamtego okresu, od 1956 roku po rok 1990, Służba Bezpieczeństwa funkcjonuje regularnie jako zbiór jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych, które funkcjonowały w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a które były odpowiedzialne za represje wobec wszelkich przejawów opozycji antykomunistycznej. Więc pojęcie Służby Bezpieczeństwa ma charakter bardzo nieostry. Nie ma takiej jednej spójnej definicji określającej tego, czym Służba Bezpieczeństwa była i jakie jednostki i komórki organizacyjne wchodziły w jej zakres.
Detalicznymi narzędziami, jakimi się bezpieka posługuje, to przede wszystkim sieć agenturalna. I mówimy tutaj o sieci, która ma olbrzymie rozmiary, około 80 tysięcy tajnych współpracowników, wtedy troszkę jeszcze inaczej nazywanych, przed odwilżą. W roku 89 tych tajnych współpracowników mamy już około 90 tysięcy w skali ogólnopolskiej, a to tylko jeden z typów osobowych źródeł informacji, czyli realnie mamy do czynienia naprawdę z setkami tysięcy osób, które gdzieś przez te kartoteki bezpieki jako osobowe źródła informacji różnych kategorii się przewinęły. To także kontrola społeczeństwa za pomocą techniki operacyjnej, podsłuchów, podglądów, tajnych przeszukań, ale także obserwacji bezpośredniej, a więc cała gama narzędzi, która miała wpływać na to, by każdą osobę, która działa przeciwko państwu komunistycznemu, wyfiltrować. I zależnie od tego, jaki był cel partii komunistycznej i jaki to jest etap rozwojowy PRL-u, tak to możemy ująć, albo represjonować, ta represja jest tym głównym działaniem bezpieki, czy zadaniem bezpieki przed odwilżą, albo próbować środowiskami opozycyjnymi, czy osobami, które się sprzeciwiają systemowi, manipulować. I ta funkcja manipulacyjna jest kluczowa po odwilży, po roku 57. Represywność w tej pierwszej dekadzie Ludowej Polski jest największa. Gdy mówimy ogólnie o statystykach represywności z lat 44-56 do odwilży w bloku wschodnim, warto pamiętać o tym, że mamy tysiące osób, które trafiają do więzień, no ale mamy także do czynienia z 8 tysiącami osób, które zostały skazane w tym czasie na karę śmierci. Mniej więcej połowa tych wyroków została wykonana. Nieprecyzyjne szacunki mówią o 9 tysiącach osób, które zginęły w walce z komunistami. Około 20 tysięcy, które umierają w więzieniach. Czasem w konsekwencji chorób albo warunków, w jakich się znalazły, a czasem są to osoby, które po prostu w tych więzieniach były mordowane. Nieznana jest liczba osób, które zmarły w czasie śledztw i były tajemnie grzebane przez funkcjonariuszy bezpieki. Jedna ze statystyk wewnątrzresortowych mówi o tym, że na początku lat 50., w momencie apogeum represywności, w kartotekach zainteresowań operacyjnych, czyli osób, które były rozpracowywane przez bezpiekę albo które z nimi współpracowały, mogło być zarejestrowanych nawet 6 milionów Polaków. Po odwilży bezpieka służy do kontrolowania społeczeństwa, a represje przechodzą w fazę działań o charakterze selektywnym, czyli poddawane represjom są tylko te osoby, które rzeczywiście władzy komunistycznej się sprzeciwiają, próbują z nią w jakiś sposób walczyć. I momentem przełomowym jest powstanie Solidarności. To, że komunistom nie udało się opanować tego ruchu, to, że bezpiece nie udało się zapanować nad Solidarnością metodami operacyjnymi, prowadzi do tego, że w 1981 roku Jaruzelski wprowadza stan wojenny i na krótki czas powracamy do represji o charakterze masowym. Mówimy o 10 tysiącach osób, które są internowane w czasie stanu wojennego i później już ten czas po stanie wojennym 83-89 to czas, w którym bezpieka jest narzędziem do szukania wyjścia z trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się PRL, przygotowuje się do działań, które ostatecznie przyjmą formułę okrągłego stołu.
Komunistyczna tajna policja polityczna z czasem zmniejszyła skalę zbrodni, ale nigdy nie zmieniła brutalnych metod. W latach 1956-1989 ofiarami tzw. nieznanych sprawców byli m.in. Stanisław Pyjas, student filozofii i polonistyki, znaleziony martwy w bramie kamienicy przy ulicy Szewskiej w Krakowie, Emil Barchański, najmłodsza ofiara stanu wojennego, licealista z Warszawy, którego ciało znaleziono w Wiśle, Jan Samsonowicz, członek zarządu Gdańskiej Solidarności, powieszony na płocie przy stadionie klubu sportowego Stoczniowiec, czy ksiądz Sylwester Zych, zamordowany już po rozmowach Okrągłego Stołu w lipcu 1989 roku.
Kiedy na podstawie ustaw kwietniowych z 6 kwietnia 1990 roku likwidowano Służbę Bezpieczeństwa i na podstawie ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa formalnie powoływano ten urząd, likwidując SB, likwidując struktury MSW funkcjonujące w tym jeszcze komunistycznym układzie, nie zadbano należycie o to, by rozliczyć się w tamtym czasie z tą komunistyczną spuścizną. Też do dzisiaj borykamy się z problemem definicyjnym organu bezpieczeństwa państwa, służby na rzecz totalitarnego państwa, co przekłada się obecnie na problemy ze zrozumieniem, czym tak naprawdę te organy były. Otóż władze komunistyczne świadomie bądź tylko i wyłącznie z powodu organizacyjnych zaniedbań nigdy formalnie nie określiły szczegółowego zakresu działań tych formacji. Ten zakres odpowiedzialności, działań, kompetencji określony był tylko na podstawie przepisów wewnętrznych, zarządzeń organizacyjnych, regulaminów wewnętrznych. Natomiast na podstawie ustawy dopiero w 1983 roku w ogóle pojawia się pojęcie definiujące służbę bezpieczeństwa. Można przyjąć, że do roku 1983 służba bezpieczeństwa działała nielegalnie, ponieważ nie funkcjonowała w żadnych ogólnych aktach prawnych mocy ustawowej.
Film Noc Ojca w reżyserii Davisa Simanisa Juniora został laureatem organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej pierwszego międzynarodowego festiwalu filmowego o totalitaryzmach Echa Katynia. Publiczność uhonorowała film Milcząca rewolucja Larsa Kraumego. Nagrodę imienia Janusza Kurtyki, przyznawaną przez IPN za całokształt twórczości w dziedzinie totalitaryzmów, otrzymała reżyser Hanna Zofia Etemadi. Podczas festiwalu zaprezentowano 10 filmów konkursowych.
Wybór był bardzo trudny. Chodziło nam o to, żeby filmy były w miarę nowe. Są wszystkie rzeczywiście z 2018-2019 roku i niemalże wszystkie nagrodzone na różnych festiwalach. Poziom przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Cieszymy się, że mimo pandemii, mimo trudnych warunków odbyły się dyskusje, głównie online, także z zagranicą odbyły się pokazy, frekwencja dopisała. Mamy nadzieję, że kolejny, drugi festiwal już za pół roku, czyli w kwietniu lub w maju przyszłego roku.
Poza konkursem pokazano 4 filmy, między innymi 20-40-20 Jarosława Minkiewicza oraz Polmyszyn w reżyserii Jacka Papisa. To wspólna produkcja Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Film przedstawia zaangażowanie państwa polskiego w ratowanie Żydów w okresie II wojny światowej. Współpracowały w tym niektóre organizacje żydowskie oraz Japonia czy Watykan. Ochronę tysiącom Żydów dawały paszporty krajów południowoamerykańskich fałszowane w polskiej ambasadzie w Bernie.
Redakcja portalu przystanekhistoria.pl poleca Państwu do przeczytania artykuł zatytułowany Sieroty po Kiszczaku. To tekst, w którym dr Tomasz Kozłowski przypomina kulisy tzw. weryfikacji funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w 1990 roku. W kwietniu 1990 roku weszły w życie tzw. 3 ustawy policyjne. Ustawa o Policji, ustawa o Urzędzie Ochrony Państwa oraz ustawa o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W trybie ustawy o UOP likwidowano Służbę Bezpieczeństwa, komunistyczny organ bezpieczeństwa państwa. W wakacje 1990 roku przystąpiono do procesu weryfikacji, a w zasadzie kwalifikacji, bo tak formalnie nazywał się ten proces. Formalnie proces kwalifikacji objął jedynie kilkanaście tysięcy osób służących w komunistycznej bezpiece. Dlaczego tak mało? O tym dowiecie się Państwo, czytając artykuł Tomasza Kozłowskiego Sieroty po Kiszczaku w portalu przystanekhistoria.pl.
Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną oraz nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Kresy – Polskie Ziemie Wschodnie w XX wieku.
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich w XX wieku wśród młodzieży szkolnej. Zależy nam również na tym, żeby młodzież próbowała z archiwów domowych powyciągać różne dokumenty, zdjęcia, jeśli jest taka możliwość, jeśli korzenie danej rodziny wywodzą się z Kresów Wschodnich.
Uczestnicy projektu wezmą udział w sesjach naukowo-edukacyjnych i warsztatach, w czasie których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów. Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Uczniowie na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego przygotują pracę pisemną lub multimedialną na wybrany przez siebie temat. Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie przyjmowane są do 30 listopada 2020 roku w regionalnych oddziałach IPN. W stulecie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Janusza Odziemkowskiego Ostatnia bije godzina. Armia ochotnicza generała Józefa Hallera 1920 roku. Jest to opis i ilustracja czynu ochotniczego, kiedy Polska, zaatakowana przez bolszewików, ponownie znalazła się w obliczu utraty niepodległości. W odpowiedzi na apel Ojczyzna w potrzebie wygłoszony 3 lipca przez naczelnika państwa i naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, Polacy wstępowali do tworzonej armii ochotniczej. Dowództwo nad nią objął generał Józef Haller. Przed punktami werbunkowymi ustawili się ochotnicy. Wśród nich między innymi uczniowie, harcerze, weterani wojenni, wykładowcy uniwersytetów, robotnicy oraz twórcy kultury i sztuki. Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną oraz nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Łączka i inne miejsca poszukiwań.
Projekt edukacyjny Łączka, właśnie mamy czwartą edycję, nazwę zaczerpnął od prac, które były prowadzone od 2012 do 2017 roku na warszawskim cmentarzu na Powązkach. Tak nazywano potocznie słynną kwaterę EU, kwaterę, na której grzebano szczątki więźniów politycznych, ofiar systemu komunistycznego, które to były przewożone tam z więzienia na Rakowieckiej, gdzie wykonywano wyroki śmierci. Samo to jest powodem, przypomnienie tej dramatycznej historii, żeby na tej kanwie oprzeć projekt edukacyjny. Natomiast myśmy mieli jeszcze dodatkowy powód, mianowicie fascynującą historię odkrywania tego miejsca, bo w końcu to miejsce przez całe lata było owiane tajemnicą. Rodziny niekiedy wiedziały, niektóre niekiedy przypuszczały, ale w tej oficjalnej pamięci, w tym obiegu tożsamości, do 1989 roku Łączka nie miała prawa zaistnieć. Wydawało nam się, że przypomnienie tego miejsca, przypomnienie zarówno historii ofiar, popatrzenie na losy ludzkie, jak i popatrzenie na, tak jak powiedziałam, zupełnie nieprawdopodobną historię odkrycia tego miejsca, jest o tyle istotne, że może przyciągnąć do naszego projektu młodzież, która nie jest zainteresowana historią jako taką, ale może zainteresuje ją właśnie ten aspekt detektywistyczny całej historii, poszukiwania archiwalne, poszukiwania archeologiczne i wreszcie identyfikacja osób, które miały zostać zapomniane.
Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie przyjmowane są do 9 listopada 2020 roku w regionalnych oddziałach IPN.